Dobrze, kochani, jesteśmy w takim dzisiaj szczególnym wydarzeniu, gdzie no jesteśmy dotknięci Irku i Marku stratą, i Anetko i Zosiu stratą, która dotknęła was w waszej rodzinie. Ja dzisiaj przygotowałem kilka fragmentów Pisma Świętego, które mówią o takiej sytuacji, która dzieje się w życiu chrześcijanina, o trudnej sytuacji, słuchajcie, kochani, kiedy my przeżywamy swoje życie razem z Panem, razem z Jezusem Chrystusem, ale również jakby częścią naszej ludzkiej egzystencji niestety również jest i śmierć, jest i przejście. I nie możemy zamykać oczu i udawać, że tego nie widzimy, albo nie wiem z czego, ze strachu, albo okłamywać się. Nie, musimy sobie jasno powiedzieć, że tak jak każdy z nas się narodził, tak też każdy z nas prędzej czy później, ale każdy z nas odejdzie z tego świata. Bo nie jesteśmy naiwni i nie jesteśmy głupi. Tak? Każdy z nas. Jak znam życie, wszyscy do tej pory ludzie zmarli. Znam tylko jednego, który zmartwychwstał, Jezus Chrystus. I chciałbym przeczytać z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału i potem wersety od 16 do 18. One, ten 4 i 5 rozdział, on wydaje mi się jest tak sztucznie troszeczkę podzielony. Dlatego przeczytam drugi list do Koryntian od 4 rozdziału, od 16 wersetu aż do 5 rozdziału. Zajmiemy się aż do wersetu 21. Przerobimy sobie taki fragment Słowa Bożego i spróbujemy go sobie tak omówić właśnie w kontekście tej nadziei chrześcijańskiej, którą my mamy i my pokładamy, nie zapominając o tym, też jakby o tej rzeczywistości śmierci, jaka każdego człowieka dotyka. Bo każdy z nas doświadcza tego na sobie, że, no nie wiem, był 20 lat temu, chodził po drzewach, a dzisiaj już za bardzo już nie może, bo się organizm starzeje. Kiedyś żeśmy robili różne dziwne rzeczy, a dzisiaj już, no niestety, nie dajemy rady, bo organizm nasz się starzeje. I po prostu doświadczamy tego, że po prostu tracimy zdolności ruchowe, stajemy się tacy może bardziej obolali. Niektórzy z nas już zaczynają chorować na jakieś przewlekłe choroby. Różnie to się dzieje w naszym życiu, bo jak to mówią, jest takie przysłowie, że starość Panu Bogu nie wyszła. Nie wiem, czy jest. Spotkali się z takim przysłowiem, tak? No cóż, no ja myślę, że wszystko Panu Bogu wyszło, tylko my z powodu naszej głupoty, naszego grzechu, naszego nieposłuszeństwa, żeśmy od tego Boga odeszli iśmy sobie trochę nagrabili. Okej, czytam drugi list do Koryntian, 4 rozdział od 16 wersetu. Tu jest napisane tak. Ja od razu czytając fragmenty Pisma Świętego, będziemy próbowali je tak analizować. Słowo mówi tak, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się za każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromność, obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest w niebie. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się przypodobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę na dzisiejszy dzień i za Twoje słowo, które dzisiaj, jak wierzę, jak ufam, jest słowem skierowanym do Twojego Kościoła. W imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Otwórz nasze oczy i uszy, aby mogły usłyszeć, Panie Boże, to, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć o tym namiocie, który się starzeje, o tym naszym życiu, tutaj doczesnym, ale również o tej ufności, jaką my pokładamy, ale nie w tym życiu, tutaj, teraz, ale w życiu przyszłym. W imieniu i przez Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo na dzisiaj zaczyna się: dlatego nie upadamy na duchu. Zauważyliście? Dlatego nie upadamy na duchu. Nie upadamy na duchu. Czyli co to znaczy upaść na duchu? Zasmucić się, chodzić w smutku, chodzić taki zdruzgotany, tak? To upaść na duchu, to być po prostu zdruzgotanym przez jakieś doświadczenie. Tutaj tym doświadczeniem apostoł Paweł mówi, jest to, że się starzejemy. Że się starzejemy. Chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, tak mówi dalej, starzeje się. Pomimo tego, że my w naszym życiu doświadczamy tego, że pojawiają się zmarszczki, niestety kobiety, które są albo były tak piękne, nadal są piękne, tylko swoją piękność, teraz sobie nagrabię trochę, cokolwiek bym nie powiedział, tylko tą swoją piękność muszą trochę tuszować. Nie, przepraszam, nie tuszować, co ja mówię. powiedziałem, sobie ten grabił teraz u kobiet. No, troszkę jakby już nie są takie, jakie je Pan Bóg stworzył i muszą się troszkę już ratować, kupując coraz lepsze kosmetyki, coraz więcej tych kosmetyków na siebie nakładając, bo pojawiają się coraz większe zmarszczki. Nie wiem, ja przynajmniej swoją żonę kocham. Taką, jaką ona tu jest.
Nawet Janka nie ma zmarszczki. Nakładam coraz mniej kosmetyków.
No właśnie.
Żyłam, także w odwrotnym kierunku to nie mam.
Bożenki, to, przepraszam, to u Bożenki się to nie sprawdza. W takim razie to kazanie nie jest do niej. Okej. Ale prawdą jest, że zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. Czyli apostoł Paweł chce powiedzieć o tym, że ale wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Czyli apostoł Paweł mówi o takich jakby dwóch ludziach w nas. Ten zewnętrzny na zewnątrz i ten taki wewnętrzny w środku w nas. Ten w środku w nas się odnawia, ale ten na zewnątrz możemy nazwać to powłoką. Ta zewnętrzna powłoka. Chociaż jak patrzę na Bożenkę, to nie wiem, czy to jest powłoka, ale można... Nie, powiem o sobie. Ja mam powłokę. Na sobie. Będę mówił o sobie, to będzie bezpiecznie. Więc ja mam na sobie nałożoną taką powłokę, która się czasami powłócza się. Włócza się po domu i doskonale doświadcza tego moja żona, bo ma tutaj taką powłokę w domu i czasami mówi do mnie na przykład: jesteś głuchy, jesteś ślepy, jesteś, nie masz czucia smaku, nie masz poczucia estetyki, co jeszcze, Bożenka?
Węchu,
nie masz węchu, tak? I czego jeszcze nie mam? Wszystkiego nie mam w życiu. A kiedyś miałem, więc doświadczam na sobie tego, że ten człowiek we mnie niszczeje. Jestem coraz gorszy, coraz bardziej zawodny. Tak? Więc Bożenka ma tutaj taką powłokę, w sensie mnie, która się jej powłócza po domu.
Ja też mam taką powłokę. Też masz,
tak. Karolina twierdzi, że też ma taką powłokę w domu. Pewnie każda kobieta może jakby teraz wiedzieć, co ja chcę powiedzieć. Tak. I ona niszczeje, tak? Ale ta powłoka, ona może z zewnątrz tylko jest taka powłóczysta, ale w środku Paweł pisze, jest piękna. W środku jest ukryte piękno, tylko trzeba je umieć dojrzeć, dostrzec, że za tą powłoką jest piękna.
Trzeba umieć,
tak? Okay, dobrze. Bożenka twierdzi, trzeba umieć. No dobrze. I to piękno wewnętrzne jest napisane się odnawia. Tak? Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromność, obfitość wiekuistej chwały. Ja tego nie rozumiem, tego słowa. Jak ucisk, jak trudne doświadczenie może przynosić nam chwałę. Ale dlaczego? Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Chcę powiedzieć. I rzeczywiście Bożenka, która się patrzy na powłokę i na to, co jej się włóczy po domu, patrzy na to, co widzialne. A to, co widzialne, jest takie przemijające, takie doczesne. Ale to, co niewidzialne, ona tak naprawdę się patrzy na to, co niewidzialne również. Teraz nie potrafi na to patrzeć, bo nie widzi w tym może piękna. Ja bym może chciał dostrzec, jakby, żeby moja żona widziała we mnie piękno. To, że jednak słyszę, że jednak czuję, że jednak, ale no cóż, nie jest mi dane. I to, co... To niewidzialne we mnie, to piękne we mnie i w Teofilu, tak, to jest to wieczne. Apostoł Paweł robi tutaj taką piękną różnicę, tak rozdziela te pewne rzeczy. I mówi poza tym, że ta powłoka nasza, ta doczesna, to jest troszeczkę jak namiot, w której pielgrzymujemy w tym świecie, tak? Idziesz w to miejsce, rozbijasz namiot, ale za chwileczkę go zwijasz, tak? I ten namiot pod wpływem tego, że jest używany, tak co chwilę zwijany, rozwijany, jak wiecie, namiot, to nie jest dom stały, to nie jest miejsce naszego przeznaczenia, tylko to jest namiot. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, pisze apostoł Paweł, tak? Ponieważ ten namiot, on niszczeje, on się starzeje, on blaknieje, włóknieje i on się rozpadnie prędzej czy później. My, którzy pielgrzymujemy w tym namiocie, jesteśmy tylko pielgrzymami w tej powłoce. Dlatego to jest namiot, bo jesteśmy tutaj na ziemi pielgrzymami. Ale apostoł Paweł pisze dalej, ale kiedy ten namiot już się rozpadnie, to my mamy dom w niebie. Mamy budowlę od Boga, nie rękoma zbudowany, ale wieczny, tak pisze apostoł Paweł. I to jest nasz dom w niebie. Chcę ci powiedzieć, drogi przyjacielu, ten namiot, ta powłoka, to nie jest twój dom przeznaczony dla ciebie. Twój dom jest w niebie i on nie jest rękoma zbudowany, to jest już dom wieczny. To jest ten twój wewnętrzny człowiek. I to jest coś, co uczynił Bóg. Tak tu jest napisane. Dlatego też w tym doczesnym ciele, w tym namiocie, w którym my teraz chodzimy, my wzdychamy. Tęsknimy do tego, co jest wieczne. Tęsknimy do tego, żeby spotkać się z Ojcem. Każdy w nas, jak mi jest wiadome, ma taką wewnętrzną świadomość życia pozaziemskiego, prawda? Nie wiem, jak to jest. To jest taki odcisk palca, który dał nam Bóg podświadome przeświadczenie o tym, że to nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy, ale ono gdzieś dalej będzie biegło. To ta śmierć dla nas, ten moment, kiedy nasz namiot zostanie zwinięty, jest tylko momentem przejścia przez zasłonę. Ja wychodzę ze drzwi przez zasłonę swojego namiotu i wchodzę do swojego domu, do miejsca swojego przeznaczenia. I każdy z nas ma gdzieś intuicyjnie to włożone do głowy. Zauważcie, mi tego nikt nie tłumaczył, ja tego nie wyssałem, tego przeświadczenia z mlekiem matki, ale Bóg mi to dał w jakiś intuicyjny sposób, takie przeświadczenie i taką pewność, że moje życie tutaj na ziemi, ono się nie kończy wtedy, kiedy mój namiot zostanie zwinięty, który się, jak widzę, każdego dnia starzeje i nie domaga. I Paweł pisze dalej tak, w 5 wersecie, że tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam to daje jako rękojmie Ducha Świętego. To jest działaniem Boga, to jest odcisk palca, to Duch Święty, który działa w swoim życiu, daje ci takie przeświadczenie, że ja mam mocną świadomość tego, że choćbym i umarł, żyć będę. Dlatego werset 6. Zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Bo to przebywanie w tym ciele w jakiś sposób, kochani, oddala nas od Pana. Bo w tym ciele na przykład chociażby jesteśmy podatni na pokusy i na grzech. I na zło, i na brud. I się brudzimy czasami. A ja chcę powiedzieć, Bóg z brudem, z grzechem nie ma nic wspólnego. Zawsze, kiedy my grzeszymy, ten grzech oddala nas od Boga. Jesteśmy wtedy tak jakby odpychający, śmierdzący. Jesteśmy smrodem obtoczeni i jesteśmy odpychający. Nie wiem, jeżeli wszedłeś mężu do łóżka swojej żony po pracy i się nie zdążyłeś wykąpać, bo już byłeś tak zmęczony, że nie miałeś na to siły, to teraz, droga żono, ty wiesz, o czym ja mówię. To mówię do żony. Albo nie wiesz. Nie wiem, okej, taki tylko obraz mi się rzucił. Tak. Bo ten grzech, on jest odpychający. Nie wiem, czy wiesz, co chcę powiedzieć. Bogu się to nie podoba, że ja grzeszę, że ty grzeszysz. I on mnie kocha. Oczywiście on chce się do mnie przytulić, ale w momencie, kiedy się do mnie przytula, czuję taki potężny smród, który go normalnie odrzuca i czyni go niezdolnym do tego, żeby się do mnie przytulić, pomimo że mnie kocha. To chcę powiedzieć. Tak? I to jest to, że dopóki przebywamy w ciele, to jednak w jakiś sposób jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż, jak mówi werset 7, w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Tak? Tu, póki my żyjemy, chodzimy w ciele, opieramy się jedynie na wierze, na ufności. A my mamy być w oglądaniu, ale oglądać Boga my możemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy poza ciałem, kiedy już nasz namiot tutaj zostawimy i staniemy przed Nim twarzą w twarz. Wtedy w oglądaniu będziemy w naszym domu, w domu Ojca. Tu w domu Ojca ja mogę widzieć Ojca, mogę z Nim przemywać, mogę się cieszyć Jego obecnością. Tak? Oczywiście, pomimo, że teraz jesteśmy, jak mówi werset 8, jesteśmy w ciele, jesteśmy w tej ufności, pielgrzymujemy w tej wierze, jak pisze Paweł, ale wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też pokładamy starania, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. I nie wiem, czy waszym doświadczeniem jest to, że pomimo, że chodzimy w ciele, jednak na przykład mamy taką ogromną tęsknotę do tego czasami, żeby spotkać się z Bogiem. Już chcielibyśmy, prawda? Już chcielibyśmy mieć spokój święty. Oczywiście święty spokój to jest tylko na cmentarzu. I już chcielibyśmy po prostu tam być i spotkać się z Bogiem. Mamy coś takiego, prawda? Ale z drugiej strony apostoł Paweł pisze i tak kieruje się rozumem. Ja też piszę w pewnym miejscu. Ja też chciałbym już spotkać się z Panem. Jak najszybciej tylko się da. Ale wiem, że dla was lepsze i konieczniejsze jest to, żebym jeszcze z wami chwileczkę został. Ale nie wiem, żeby z wami być, żeby was czegoś nauczyć, żeby wam pomóc. Nie? Rodzice może, żeby wychować swoje dzieci. I to jest to. I werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Piękne słowo. Staramy się jemu podobać, ale i tak niestety upadamy w naszym życiu. I kiedyś wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. I kiedyś w przyszłości każdy z nas odbierze zapłatę za swoje uczynki. Mówi werset 10. Dokonane w ciele dobre czy złe. I ja dziękuję Bogu niezmiernie za Jego łaskę. I za modlitwę arcykapłańską Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale jest opisana modlitwa arcykapłańska Jezusa. Bo wiecie co? Ja mam taką jakąś dziwną świadomość, że kiedy miałbym stanąć przed sądem Chrystusowym i miałbym sądzony być za swoje grzechy, to wiecie co? To nie mam szansy. Nie mam szansy. Jeżeli ja miałbym być sądzony sprawiedliwym Bożym sądem za moje uczynki dokonane w ciele, to ja nie mam żadnej szansy, nie ma dla mnie nadziei. Ja to doskonale wiem. Ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę. I dlatego dziękuję Bogu, dziękuję Jezusowi Chrystusowi za Jego słowa, zapisane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, wersety od 24 do 26. To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa, gdzie Jezus Chrystus modli się o nas. O wszystkich nas się modli. I tu jest kazanie tak właściwie... chciałbym ująć w tej modlitwie pańskiej właśnie Irku i Marku i Anetko i Zosiu właśnie waszego ojca, a Zosi męża. Bo to, kiedy Jezus Chrystus modlił się do swojego ojca podczas modlitwy arcykapłańskiej, on modlił się o każdego z nas. On modlił się o ciebie, Jezus Chrystus już wtedy, ale modlił się również o waszego tatę. Bo my wiemy, że wasz tato zmarł jako człowiek wierzący. I to są piękne słowa. I one mówią tak. Jezus pisze, przepraszam, modli się do ojca. Ojcze, zwraca się do niego. Chcę, proszę ciebie, ojcze, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. To jest prośba Jezusa Chrystusa. Ja mam pytanie. Czy ojciec odpowiedział swoim tak na każdą modlitwę Jezusa Chrystusa? Prawie. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie swój kielich. Na to Jezus usłyszał nie. Tak? Ale się na nią zgodził. Aha. Ale na tą modlitwę Jezus usłyszał swoje tak, ojca tak, tak, oczywiście tak. I ojciec prosi, ojcze, proszę ciebie, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. To jest modlitwa o ciebie. Jezus Chrystus modli się o ciebie, o to, abyś ty, który zostałeś dany Jezusowi Chrystusowi, był z nim. Dalej, tam, gdzie ja jestem, Proszę Ciebie, Ojcze, aby tych, których Ty mi dałeś, oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, woła Jezus, świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś i objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Kochani, to jest modlitwa Pańska Jezusa Chrystusa. I powiem Wam jedną rzecz. Tak jak znam Ojca, Ojciec wysłuchał tą modlitwę. I jeżeli my jesteśmy, oddaliśmy Jezusowi Chrystusowi nasze życie na podstawie tej modlitwy, możemy być pewni, że będziemy, czy też już nawet jesteśmy tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Tutaj mówię o akurat tutaj mówię o tacie Irka i Marka i Anetki. I wasz tato jest tam, gdzie jest Jezus Chrystus. On ogląda chwałę Jezusa Chrystusa, którą dostał od Ojca. Ponieważ Ojciec umiłował Jezusa Chrystusa przed założeniem świata. I w tym się opiera ta obietnica. Ja wiem jedną rzecz. Ja się mogę zestarzeć. Mogą się ze mną ze starości różne rzeczy wydarzyć. To Bożenka, możesz teraz słuchać. Nie? Albo z Bożenką mogą się różne rzeczy w swojej starości wydarzyć. My tego nie wiemy. Tak? Mogę dostać Alzheimera. Mogę zachorować na różne choroby w wieku starczego, ale powiem Wam jedną rzecz. Bóg i mogę różne rzeczy robić w tym starczym szaleństwie nawet, spowodowane tym, że ten namiot się starzeje, ale powiem Wam, Bóg przez miłość na Jezusa Chrystusa jakby nie będzie na to patrzeć, to się nie będzie liczyć. Bo czasami po tej mojej starości może czasami nie być widać to, na przykład, kim ja jestem dzisiaj. Rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? Ja chcę, moją motywacją dzisiaj i dzisiaj deklaruję się, chcę służyć Jezusowi Chrystusowi. Bóg patrzy się na tą deklarację, którą ja robię dzisiaj. W swoim rozumie, w swoim rozsądku. Robię ją świadomie. Jutro może stać się wypadek, mogę stać się jarzynką, albo mogą wydarzyć się w moim życiu inne rzeczy. Niestety, takie jest życie. Taka jest starość. Taka jest kolej rzeczy. Ja wierzę, że jeżeli zostałem oddany Jezusowi Chrystusowi w Jego ręce, On ma moc, aby utrzymać mnie. Dlatego to ofiara Jezusa Chrystusa jest absolutnie ofiarą wystarczającą i na niej ja opieram swoje zbawienie. Nie na sobie samym, nie na swoim wyznaniu, nie na swojej wierze, ale w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. A Jezus Chrystus powiedział jedną rzecz, że trzciny nadłamanej ja nie dołamię, ale sprawię, utrzymam ją w jakiś sposób. I to jest tajemnica, że ona dotrwa do końca. Dlatego dalej, w drugim liście do Koryntian, czytamy dalej, w 5 rozdziale, apostoł Paweł pisze pięknie tak. Dlatego odtąd nikogo nie znamy już według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Jezus Chrystus. W Jezusie Chrystusie. Przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pojednani. Bo Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Jest napisane, ja jestem człowiekiem słabym, jestem człowiekiem grzesznym. Dopóki chodzę w ciele, borykam się ze swoimi wieloma pokusami, borykam się ze swoją grzesznością, ze swoją słabością, bo ten namiot, w którym chodzę, on jest po prostu niedoskonały. Ale mam ufność w Jezusie Chrystusie, że kiedy stanę tam przed Chrystusem na tym sądzie, On nie zaliczy mi moich upadków. Tak mówi Słowo Boże. One zostaną mi przebaczone. W jakiś nadnaturalny sposób, ja tego nie rozumiem. Ale pięknie pisze w liście do Galacjan w 2 rozdziale, wersety 19-20. Pisze tak. Oczywiście przez zakon umarłem zakonowi. Oczywiście, że tak. Ten zakon to prawo. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Złamałem wszystkie z tych 10 przykazań. I przez ten zakon umarłem zakonowi. To Słowo Boże mówi. Ale co? Abym żył Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Człowieczego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. To jest fundament, to jest podstawa, to jest Ewangelia, to jest, kochani, to, co my głosimy. Tym, na tym stoimy, w tym pokładamy wszelką nadzieję i wszelką ufność. Dlatego nie upadamy na duchu. I dalej, już ostatni fragment i będę, kochani, kończył tym krótkim słowem. Chcę przytoczyć na koniec jeszcze tylko list do Efezjan. Pierwszy rozdział, werset 13. W Nim, czyli w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, inaczej zbawienia naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Tak mówi list do Efezjan. I wy w Nim i wy. Którzy wy? Którzy wy? Wszyscy ci, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego. Wszyscy ci. My wierzymy, że to właśnie my wszyscy właśnie jesteśmy tymi osobami. Jeżeli tylko jakby popatrzysz w siebie i się potrafisz zakwalifikować do osoby, która usłyszała słowo prawdy o Ewangelii zbawienia w Jezusie Chrystusie i uwierzyłaś w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, zostałaś zapieczętowany obiecanym Duchem Świętym. I ta pieczęć Ducha Świętego jest gwarantem, rękojmią dziedzictwa zbawienia. To Duch Święty, który Ciebie zapieczętował, On jest gwarantem tego, że to, co zostało w Tobie zdeponowane, to będzie skuteczne. Aż do momentu, kiedy nastąpi odkupienie własności Bożej. Czy należysz do Jezusa Chrystusa? Czy jesteś Jego własnością? Tak? Odpowiedz sobie sam na to pytanie, bo ja nie potrafię. Ja mogę odpowiedzieć sobie za... Jakby za siebie mogę odpowiedzieć, a ty odpowiedz za siebie, tak? Jeżeli tak, Biblia mówi, jesteś własnością Bożą. Należysz do Boga. I apostoł Paweł bardzo często w swoich listach, jak zaczyna listy, to pisze i rozpoczyna list w ten sposób. Paweł, apostoł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Niewolnik. A chcę wam powiedzieć, że słowo niewolnik w czasach Nowego Testamentu oznaczało rzecz należącą do swojego pana. Niewolnik to była własność, należąca do swojego Pana. Czy ty godzisz się być niewolnikiem Jezusa Chrystusa? Czy ty godzisz się być własnością Jezusa Chrystusa? Tak? Jeżeli tak, to chcę ci powiedzieć, że ten Duch Święty, który zapieczętował ciebie, jest rękojmią dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Jeżeli jesteś własnością Bożą, nastąpi twoje odkupienie. I to mówi Słowo Boże. I ja powiedziałem i przygotowałem to słowo dzisiaj o tym naszym jakby niestety podłym życiu, powiem tak. Ale w sensie podłym, w sensie takim, że no niestety rodzimy się, dorastamy, starzejemy się i umieramy. Tak? I to jest taki niestety nasz padł, w którym my chodzimy. Ale jest gwarant, kochani, w tym wszystkim jest nadzieja, jest obietnica. Nie upadamy na duchu, bo nasze zbawienie, nasze odkupienie, ono zakłada się na Jezusie Chrystusie, który nas odkupił z tego naszego nędznego padołu. I to jest obietnica, która jest przed nami.